Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewice. Serdecznie witam, pozdrawiam wszystkich widzów telewizji Trwam i zapraszam na czas rozmów niedokończonych. Temat, który podejmujemy podczas naszego dzisiejszego spotkania, to samorząd, państwo, Unia Europejska, taka triada. Na ten temat rozmawiamy z naszymi dzisiejszymi gośćmi. Jest z nami pan profesor, doktor habilitowany Robert Ptaszek, kierownik Katedry Dialogu Religii i Alternatywnych Ruchów Religijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Szczęść Boże, witam pana
serdecznie. Szczęść proszę.
Jest z nami także pan Tomasz Pitucha, przewodniczący Klubu Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Lublin, doradca wojewody lubelskiego. Szczęść Boże, witam pana.
Szczęść Boże, witam ojca, witam państwa.
Samorząd, państwo, Unia Europejska, triada, którą podejmujemy podczas naszego dzisiejszego spotkania na antenie telewizji Trwam. Może rozpocznijmy od Unii Europejskiej. W 2004 roku przystąpiliśmy do Unii Europejskiej, już kilkanaście lat trwamy i tak czując taką refleksję nad tym czasem, 13 lat, jaki jest bilans zysków, strat w związku z naszą przynależnością do Unii Europejskiej?
Jeśli chodzi o Unię Europejską, to trzeba zwrócić uwagę, jak sądzę, na kilka kwestii. Pierwsza, wydaje się najważniejsza, jest taka, że Unia Europejska, do której wstępowaliśmy w 2003 roku, to trochę inna Unia niż ta, która jest obecnie. Na czym polega ta różnica? Spróbuję krótko wyjaśnić. Otóż pierwsza podstawowa sprawa, kiedy wstępowaliśmy do Unii, mieliśmy oczekiwania, że będziemy w tej Unii podmiotowi, że będziemy krajem, który będzie mógł o tym samodzielnie decydować, po prostu, że będziemy traktowani w sposób możliwie partnerski. Natomiast okazało się dosyć szybko, bo już w zasadzie w 2007 roku, w chwili, kiedy został podpisany traktat lizboński, że prawo Unii Europejskiej traktowane jest jako prawo, które ma pierwszeństwo przed prawem krajowym. Nie byłoby może to aż tak wielkim problemem, gdyby się nie okazała druga ważna sprawa, ta mianowicie, że wartości Unii Europejskiej, wartości, które są przez Unię propagowane i jej cele, dosyć istotnie różnią się, to coraz bardziej różnią się od tych, które ukształtowały Europę, a zarazem od tych, które w Polsce są uznawane za wartości podstawowe, za wartości fundamentalne. Można najogólniej i najprościej powiedzieć, że Polska jest tym krajem Unii Europejskiej, gdzie wartości katolickie, gdzie wartości, które kultywowało chrześcijaństwo, są wartościami podstawowymi. Określają nie tylko sposób życia, ale określają, są podstawą różnego rodzaju rozstrzygnięć prawnych, choćby takich jak model rodziny, zwyczaje, obyczaje. To wszystko jest katolickie. Natomiast jeśli chodzi o Unię Europejską, rzecz wygląda trochę inaczej, bo Unia Europejska początkowo, kiedy jeszcze nie było Unii Europejskiej, ale kiedy po II wojnie światowej pojawiła się ta idea, miała rzeczywiście być budowana na w wartościach, na wzorze chrześcijańskim. Ci pierwsi założyciele Unii Europejskiej mieli taki pomysł, o czym najlepiej świadczy chociażby sama symbolika, choćby flaga Unii Europejskiej, gdzie kolor jest maryjny, 12 gwiazd nawiązuje do gwiazd z Apokalipsy, a wobec tego to miało być chrześcijańskie. Natomiast każdy praktycznie kolejny traktat, każdy kolejny dokument pokazywał, że te idee będą stopniowo się zmieniać i w zasadzie stopniowo okazywało się, że zamiast wartości chrześcijańskich mamy do czynienia z Europą, która robi się coraz bardziej liberalna, coraz bardziej lewicowa. Przykład pierwszy z brzegu, żeby nie opowiadać zbyt wiele, bo więcej pisałem o tym chociażby w mojej książce Zmierzch Europy, perspektywy przyszłości, a chrześcijaństwo. W książce tej pokazuję różne takie konflikty, natomiast chciałbym zwrócić uwagę chociażby na jedną rzecz. Otóż od roku 1997 oficjalny język dokumentów Unii Europejskiej to język bazujący na ideologii gender mainstreaming. To jest ta ideologia, która podważa naturalną płciowość człowieka, mówi, że biologia nie jest tutaj, że płeć biologiczna nie jest tutaj decydująca. I kłopot polega na tym, że wstępując do Unii Europejskiej, nie bardzo byliśmy tego świadomi. Okazało się na przykład, i to jest dosyć ciekawa sprawa, że kiedy przejrzymy sobie te wszystkie dokumenty, za pomocą których byliśmy informowani o Unii Europejskiej, to we wszystkich polskich przekładach tych dokumentów nikt nie mówił o gender mainstreaming, natomiast mówiło się o równości mężczyzn i kobiet. I to jest błąd, znaczy i odczytaliśmy to w dosyć oczywisty sposób. Wydawało nam się, że chodzi o równość wobec prawa, bo tak by należało przypuszczać, że to będzie zawartość. Natomiast okazuje się, że było tam drugie dno, było ukryte przesłanie, że chodzi właśnie o propagowanie tej ideologii. A wobec tego mamy kłopot, no bo Unia Europejska, przyjmując takie widzenie świata, proponuje pewne procedury, proponuje pewne rozwiązania, no choćby model małżeństwa. W tej chwili trzeba pamiętać, że na 28, no bo w dalszym ciągu Wielka Brytania jeszcze jest w Unii Europejskiej, mimo Brexitu, na 28 krajów, które tworzą Unię Europejską, bodajże w konstytucjach 13 tych krajów, tylko 13, zapisane jest, że małżeństwo jest to związek mężczyzny i kobiety. To pokazuje, jak poważne zmiany obyczajowe wprowadza Unia Europejska. To jest kwestia jedna z wielu. Inne zagadnienia, inne problemy ideowe, o których warto byłoby powiedzieć, no to chociażby uznanie aborcji za prawa człowieka. No w tej chwili trudno nam odnaleźć się w Unii Europejskiej, która proponuje nam przyjąć rozstrzygnięcie prawne mówiące o tym, że aborcja jest prawem kobiety, ewentualnie całą ideologię praw reprodukcyjnych. Kolejna sprawa. Dla kogoś, kto wychowany jest w tradycji chrześcijańskiej i wie, że cierpienie jest jednym z nieodłącznych elementów ludzkiego życia, trochę trudno zaakceptować przekonanie, że liczy się tylko jakość życia i jeżeli ktoś cierpi, to można pomóc mu, na przykład proponując mu eutanazję. No, to już jest dosyć szokujące, natomiast w niektórych krajach Unii Europejskiej rzecz posunęła się tak daleko, że eutanazja nie dotyczy już osób, które są osobami w podeszłym wieku, ale eutanazję proponuje się jako rozwiązanie problemów młodych ludzi. To są te rzeczy, które nas szokują i które sprawiają, że dosyć trudno w tej Unii Europejskiej nam się odnaleźć. Oczywiście mógłbym jeszcze wiele takich przykładów podawać, ale nie sądzę, by to było, bo w ten sposób zdominowałbym prawdopodobnie cały program. Jeśli ktoś tym jest zainteresowany, chciałbym tylko powiedzieć, że zagadnienie to, tak jak powiedziałem, omówiłem w mojej książce, w tej chwili na przykład jutro w Lublinie odbędzie się debata, czy Polska zdoła uratować Europę. I w tej debacie oprócz mnie będzie uczestniczył także pan wojewoda Przemysław Czarnek, pan profesor Mieczysław Ryba. I o tych zagadnieniach będziemy szczegółowo rozmawiali. Tutaj chciałbym tylko tyle powiedzieć, że problemy związane z funkcjonowaniem państwa polskiego w Unii Europejskiej to problemy dotyczące celu Unii, to problemy dotyczące idei i te problemy są naprawdę bardzo ważne i bardzo istotne.
Dziękuję serdecznie. Panie radny, a zdaniem pana, jaki jest bilans tego czasu, odkąd przystąpiliśmy do Unii Europejskiej, bilans zysków i strat?
Oczywiście jest to sprawa złożona, powiedziałbym. Nie kwestionuję tej potrzeby, która stała na początku w naszym dążeniu do Unii Europejskiej, ponieważ no, jako kraj w systemie bloku socjalistycznego mieliśmy ograniczone takie potrzeby, nawet jak poruszanie się po rejonie kraju, a również bardzo utrudnione poruszanie się na przykład po Europie. I to jest niewątpliwie coś, co nam się należało z praw ludzkich, a Unia Europejska nam to oczywiście umożliwiła. W tej chwili możemy swobodnie się poruszać po całej Unii. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie gospodarcze, bo o ile pan profesor zwraca tutaj uwagę jako filozof na kwestie aksjologiczne, to jest wiele problemów gospodarczych i także politycznych, które na pewno nie są łatwe do takiego globalnego ocenienia, czy one są bardziej pozytywne, czy negatywne. Więc ja kilka tutaj dosłownie wymienię. Jeżeli chodzi o gospodarkę, no oczywiście zyskaliśmy możliwość przemieszczania się za pracą w Unii Europejskiej, co jest na pewno pozytywne w pewnym zakresie, ale z punktu widzenia naszego interesu gospodarczego już jako państwa, no można oceniać to już nie tak bardzo pozytywnie, ponieważ znaczna część wykształconych młodych ludzi, młodych przede wszystkim, pojechała za pracą do innych krajów. U nas w tym samym czasie trwała wyprzedaż majątku narodowego, wyprzedaż przedsiębiorstw i niestety znaleźliśmy się w tej sytuacji trudnej, że teraz rząd pani premier Beaty Szydło, pana wicepremiera Morawieckiego musi mocno pracować nad tym, żeby odbudować to, co zostało przez te lata już właściwie po 89 roku wyprzedane. Kolejna sprawa to są inwestycje i środki europejskie. Oczywiście zyskujemy te środki, one do nas trafiają, ale badania mówią o tym, że z każdego euro 80 kilka centów wraca na zachód w postaci zamówień publicznych, których im udzielamy. Więc tutaj znowu ambiwalentna ocena tego, w jaki sposób to wejście, bycie w Unii Europejskiej wpływa na nasz rynek, na naszą sytuację gospodarczą. Na pewno mówiło się, wiele było twierdzeń takich, że zarządzanie prywatne oczywiście będzie lepsze i ono w wielu wypadkach jest lepsze, natomiast nie można się wyzbyć wszystkich sfer, nie można się wyzbyć dużych firm. U nas niestety odczuwamy negatywne konsekwencje przemian, których tych konsekwencji negatywnych na pewno można było uniknąć, gdybyśmy bardziej stawiali właśnie na ten taki patriotyzm gospodarczy i na troskę o własnych obywateli. Ten mit Unii, ja akurat w 2004 roku pracowałem w Irlandii i to, co zauważałem, że w Polsce wiele razy się mówiło, że musimy to czy tamto, bo wchodzimy do Unii. W Irlandii, która była sztandarowym wtedy takim państwem sukcesu w Unii Europejskiej, wiele z tych przepisów nie wchodziło i ci ludzie żyli sobie spokojnie i widać było, ja osobiście to obserwowałem, że u nas jakby ta presja taka mentalna na to, że wchodząc do Unii musimy to społeczeństwo przekształcać, była znacznie większa. Kolejną sprawą, która teraz bardzo mocno nas dotyka, jest sprawa polityki migracyjnej. I tutaj no ja muszę powiedzieć, że reprezentuję konkretny samorząd, samorząd Lublina i z niepokojem obserwowaliśmy deklarację prezydenta Lublina, że jest gotowy na przyjęcie imigrantów, tych imigrantów z krajów islamskich, którzy no robią potężny bałagan w tej chwili i potężne zagrożenie w Europie Zachodniej, we Francji, w Niemczech. Więc wiadomo, że jakby patrzenie na Unię Europejską nie jest jednoznaczne, czy ocena tego, co się w tej chwili w Unii dzieje, tego, co się dzieje w naszym państwie. Dobrze, że została, czy jest przywracana taka równowaga w tym patrzeniu, że media, takie jak Telewizja Trwam, cały czas o tym mówiły, ale w tej chwili troszeczkę ta równowaga bardziej powraca w tym spojrzeniu medialnym.
Dziękuję. Powróćmy do kwestii wartości, panie profesorze, z pana wypowiedzi. Zresztą z rzeczywistości, którą śledzimy na co dzień, wynika bardzo jasno, że pod względem wartości pewnego rodzaju fundamentalnych spraw droga Unii Europejskiej, całego zarządzania, prawda, i oferowania pewnego rodzaju praw, zarządzeń, no rozchodzi się z drogą wartości, którą my jako tutaj w Polsce wyznajemy, na których też budujemy swoje życie. Do czego takie rozejście może prowadzić?
Sprawa jest jeszcze bardziej skomplikowana, bo jeśli powiemy, że to rozejście wartości rzeczywiście występuje, a tak jest, to trzeba zwrócić uwagę, że Polska, prezentując wartości katolickie, wartości chrześcijańskie, prezentuje wartości, które ukształtowały Unię Europejską. No bo trzeba przecież pamiętać, że czym jest Europa. Europa nie jest pojęciem geograficznym, bo nie istnieje taki kontynent jak Europa, istnieje Eurazja, której Europa jest mniejszą częścią, a wobec tego Europa to przede wszystkim pojęcie ideowe, pojęcie filozoficzne. I jeśli odwołamy się chociażby do Jana Pawła II, który wiele na ten temat mówił, no to on powie jasno, Europę ukształtowało chrześcijaństwo. Oczywiście nie należy zapominać o filozofii greckiej, o prawie rzymskim, ale to jednak chrześcijaństwo pokazało cel i pokazało cel Europy, pokazało, że cała ta kultura europejska ma służyć doskonaleniu człowieka, ma służyć jego zbawieniu. I ta piękna definicja Europy, która bardzo mi się podoba, że Europa kończy się tam, gdzie kończą się romańskie kościoły, a wobec tego to pokazuje, kiedy ta Europa w zasadzie się już tak ostatecznie ukształtowała i że ukształtowało ją chrześcijaństwo. No i teraz mamy problem, bo skoro Polska w dalszym ciągu trwa przy wartościach, które ukształtowały Europę, a Europa te wartości, Europa, Unia Europejska, bo to jest kolejna ciekawa sprawa, teraz coraz częściej w literaturze znajduje się dwa zupełnie różne określenia. Mówi się o wartościach europejskich i wtedy mówimy właśnie o wartościach chrześcijańskich, o miłości, godności człowieka, o człowieku traktowanym jako osoba. I mówi się o wartościach Unii Europejskiej, co wcale nie jest pozbawione racji, choćby dlatego, że przecież Unia Europejska wydała dokument znany jako Karta Praw Podstawowych. I w tym dokumencie robi rzecz z punktu widzenia nie tylko filozofa, ale z punktu widzenia każdego człowieka, który próbuje kierować się zdrowym rozsądkiem, Unia Europejska robi rzecz niezwykłą. W dokumencie stwierdza, że obywatelom Unii Europejskiej przysługują tylko te prawa, które są wymienione w Karcie Praw Podstawowych. No, rozumiem, że jeśli mówimy o wartościach chrześcijańskich, no to sprawa jest prosta. Bóg stworzył człowieka, Bóg mówi, że istnieją pewne prawa, które człowiek powinien przestrzegać, żeby osiągnąć zbawienie. No ale jeżeli Unia Europejska stawia się, no może to jest lekka przesada, no ale mówi, że obywatelowi Europy przysługują tylko te prawa, no to jak gdyby troszkę usiłuje stawiać się na miejscu Boga. No być może powiedziałem to trochę to przerysowałem, ale tak to trzeba rozumieć. Co więcej, jeżeli sobie poczytamy te karty praw podstawowych, trzeba tylko pamiętać, że spośród krajów Unii Wielka Brytania i Polska były krajami, gdzie ta karta została jak gdyby zawieszona, pozostałe kraje ją przyjęły, no to ta karta praw podstawowych zawiera zbiór takich sformułowań, z których tak na dobrą sprawę niewiele wynika. No bo jeśli w jednym z artykułów czytamy na przykład, że sztuka i badania naukowe są wolne od jakichkolwiek ograniczeń, no to na dobrą sprawę to trudno powiedzieć, że jest to przepis prawny, ale jest to coś, co raczej sankcjonuje bezprawie. No bo jeżeli nie ma żadnego ograniczenia, no to w takim razie znajdujemy się w sytuacji raczej chaosu, a przecież prawo nie do tego służy.
Patrząc na ostatnie dwa rządy, chociażby rząd PO-PSL i aktualnie rząd Prawa i Sprawiedliwości, w jaki sposób można scharakteryzować podejście tych dwóch rządów do polityki Polski w stosunku do Unii Europejskiej?
No, myślę, że to są diametralnie różne, jestem przekonany, że to są diametralnie różne podejścia, ponieważ rząd Platformy Obywatelskiej, PSL-u, no w bardzo częsty sposób ulegał presji Unii Europejskiej i właściwie pod takim pozorem jakby pozbywał się tej podmiotowości, która wynika z naszej tożsamości, z naszych interesów państwowych. Ta dobra zmiana, która przyszła do nas wraz z rządem pani premier Beaty Szydło, widać ją wielokrotnie. Za cenę pewnego ostracyzmu, chociażby w Parlamencie Europejskim, w Komisji Europejskiej, nawet podejmowanych akcji typu rezolucja i wynikających stąd konsekwencji, rząd pani premier Beaty Szydło konsekwentnie broni naszych interesów, jak również tych wartości, które mamy wpisane w taką strukturę naszego narodu, wynikających właśnie z chociażby z 1050-letniej tradycji chrześcijaństwa. Ale chciałem zwrócić uwagę, bo jestem tutaj również jako samorządowiec, może przede wszystkim, na to, że ta dobra zmiana potrzebna jest również w samorządach. Zacząłbym od tego, że potrzeba jest, aby w samorządach, które są rządzone niejednokrotnie, tak jak na przykład w Lublinie, od 11 już lat przez ekipy Platformy Obywatelskiej, trzeba przywrócić troskę o człowieka, trzeba przywrócić dystrybucję dóbr na rzecz również osób, które są słabsze, na rzecz całych nawet grup. Podam przykład. W Lublinie obecne władze, prezydent Krzysztof Żuk, bardzo się chwali inwestycjami za dziesiątki milionów i miliardów złotych. Natomiast w mieście są dzielnice i ulice, które na przykład nie mają kanalizacji czy wodociągów w mieszkaniach. I pomimo dużej presji i samych mieszkańców, i radnych, nie dzieją się te zmiany tak jak powinny się dziać. Natomiast władza często się chwali pomnikami władzy za wielkie miliony, stadionem, przebudową jakiejś drogi, która często nawet nie jest z funduszy miejskich, tylko z funduszy krajowych robiona. Oczywiście te inwestycje też są potrzebne, zważywszy na to, ile środków unijnych dotarło do Polski w ciągu ostatnich lat. Ta dobra zmiana to jest również pewna uczciwość władzy. Proszę spojrzeć na już w tej chwili szeroko rozpowszechnione afery z udziałem prezydentów, chociażby Gdańska, Poznania, czy aferę z nieruchomościami w Warszawie. Podobna sytuacja jest w Lublinie. Prezydent Krzysztof Żuk ma w tej chwili dwie sprawy. Jedną wynikającą z utraty mandatu, drugą wynikającą z przekroczenia prawa zamówień publicznych. Bardzo trudno jest wyegzekwować tutaj taką sprawiedliwość, ponieważ umiejętnie są rozgrywane przez całe zespoły ludzi zatrudnionych, również między innymi po to, sprawy sądowe, żeby je odwlekać, żeby je przewlekać z wykorzystaniem niejasności przepisów prawa. I tak naprawdę mieszkańcy, a szczególnie na przykład opozycja, która ma bardzo ograniczone w tym systemie możliwości kontrolne, właściwie często niestety z bezradnością patrzą na takie przykłady i dlatego ta dobra zmiana, tak jak powiedziałem, powinna dotrzeć do samorządów po to, aby kontrola społeczna, kontrola przez radnych mogła zostać przywrócona. Kolejna sprawa, którą można byłoby opisać jako taka ustrojowa, czyli układ sił na płaszczyźnie burmistrz czy prezydent i Rada Miasta. W tej chwili wygląda to w ten sposób, że bardzo wiele inicjatyw, chociażby budżetowych czy inwestycyjnych, przypisanych jest prezydentowi czy burmistrzowi, a Rada Miasta właściwie często bywa maszynką do głosowania. Kolejna sprawa, dlaczego tak jest? No bo prezydent, dysponując całą gamą możliwości, takich jak na przykład zatrudnianie radnych w spółkach miejskich, w jednostkach organizacyjnych miasta, czy w różnego typu komisjach, jak na przykład w Lublinie ostatnia sprawa komisji alkoholowej, gdzie 5 obecnych radnych Platformy Obywatelskiej, 5 byłych radnych i 2 członków radnych, sowicie są wynagradzani za pracę w tej komisji. Jest to jedna z najdroższych komisji w kraju i bardzo się bronią przed tym, żeby na przykład zmniejszyć diety tej komisji o 50%. Za 15-minutowe głosowania dostają 200 zł diety i resztę czasu, z tego co nawet organizacje pozarządowe stwierdziły, poświęcają na tym, żeby jakąś godzinę przesiedzieć, za to są wysokie diety. Tacy ludzie, którzy są uzależnieni od pieniędzy gminnych, kilkudziesięciotysięcznych czy kilkuset tysięcznych pensji w spółkach miejskich chociażby, no nie będą głosować racjonalnie za sprawami mieszkańców, bo tak naprawdę na względzie mają przede wszystkim własny interes i obronę chociażby swoich sowitych pensji. Więc jest propozycja do Sejmu złożona, która podlega dyskusji w tej chwili, czy będzie podlegała posłów Prawa i Sprawiedliwości na temat zmiany niektórych przepisów kodeksu wyborczego, po to, aby takie sytuacje ukrócić, po to, aby rzeczywiście to, co się nazywa samorządem, mogło wypełniać dobrze swoją funkcję, żeby Rada miała funkcję stanowiącą, żeby miała wpływ obiektywny na przedkładane projekty, żeby ten wpływ, ograniczać ten wpływ, który wynika z interesów poszczególnych osób. To jest bardzo demoralizujące i dlatego myślę, jest tak niska frekwencja w wyborach. To jest jedna z tych przyczyn, ale działania właśnie tutaj, wrócę znowu do działań rządu pani premier Beaty Szydło i no, czegoś, co jest ulotne może, ale badań opinii publicznej, która pokazuje, że bardzo wielu młodych ludzi popiera teraz działania obecnego rządu, bo widzi, że rząd obiecuje i wykonuje, że jest skuteczny w wykonywaniu pewnej polityki, pewnych działań na rzecz społeczeństwa, na rzecz nie tylko tych silnych, ale również tych słabych. Również cała polityka społeczna, program Mieszkanie Plus, program 500+. Ludzie młodzi popierają w tej chwili ten rząd i myślę, że ta zmiana, dobra zmiana w samorządach powinna przynieść również te efekty. O to musimy zawalczyć w najbliższych wyborach, które są już za rok, bo taka sytuacja, taka szansa może się nie powtórzyć.
Powracając jeszcze do tematu Unii Europejskiej i Polski, to jutrzejsze spotkanie w Lublinie, tak? I ten temat, czy Polska zdoła uratować Europę? Może też w ramach wprowadzenia do tego spotkania poruszmy i ten temat. Pod jakim kątem to ten ratunek i czy on nastąpi?
Dziękuję bardzo za to pytanie. Już odpowiadam. Ja, jak już zostało powiedziane, jestem filozofem, czyli zajmuję się raczej kwestiami dotyczącymi idei, norm i zasad. A wobec tego pytanie, czy Polska zdoła uratować Europę, chodzi przede wszystkim o kwestie tożsamościowe. Czy Europa będzie tą Europą, którą znamy, tą Europą, która zbudowana jest na wartościach chrześcijańskich, tą Europą, która ma pewną misję. Jan Paweł II mówił o tym, że Europa ma misję pokazywania, że wartości chrześcijańskie są chrześcijańskie, ale one mają charakter uniwersalny, że one są skierowane do wszystkich ludzi, a wobec tego Europa, która chce kultywować swoją własną kulturę, chce kultywować swoją własną tradycję, pozostaje Europą. Natomiast dzisiaj dzieje się rzecz niezwykła, bo w zasadzie to, co zostało wypracowane w Europie przez 2000-lecia, mniej więcej od połowy ubiegłego stulecia, czyli właściwie przez kilka dziesiątków lat, zostało nie tylko zanegowane, ale po prostu czasami ma się wrażenie, że Europa wstydzi się tych wartości, że zamiast polityki, którą Jan Paweł II nazywał polityką wielokulturowości, to znaczy polityka wielokulturowości polega na tym, że mamy jasno określony system wartości. Są to wartości, które oparte są na dekalogu. Natomiast wielokulturowość polega na tym, że mieszkańcy różnych części Europy realizują te wartości w swój własny sposób. Choćby architektura, obyczaje, zwyczaje, to wszystko inne jest powiedzmy na południu Europy, inne na północy, ale jesteśmy Europejczykami, bo cel mamy wspólny, cel mamy podobny. Natomiast w tej chwili w Europie wprowadza się zamiast wielokulturowości, wprowadza się nieco inny model, właściwie zasadniczo inny model, brzmi podobnie, multikulturowość. I to już jest przekonanie, że istnieją bardzo różne systemy wartości i te systemy wartości są równoprawne, są równie dobre dla człowieka. I możesz być człowiekiem wierzącym, możesz być człowiekiem niewierzącym. Jedno i drugie jest równej wartości, jedno i drugie możesz sobie spokojnie wybrać. Ale skoro przyjmiemy te różne wartości, no to w takim razie trudno prowadzić jakąś rozsądną jakąś rozsądną wspólną politykę. No bo jeśli określimy, że człowiek równie dobrze może dążyć do zbawienia, jak i do tego, żeby się o to zbawienie zupełnie nie troszczyć, no to trudno jest zbudować jakieś proste, spójne procedury, jakieś proste, spójne przepisy. Jeśli do tego dojdzie jeszcze kolejny system wartości, a przecież otwarcie się na imigrantów z krajów muzułmańskich pokazuje, że do Europy, która w tej chwili ma kryzys tożsamości, w Europie pojawiają się ludzie głoszący kolejny system wartości, system religijny, a muzułmanie swoją religię traktują bardzo poważnie, bo tam liczy się, bo tam religia ma charakter całościowy, obejmuje wszystkie sfery ludzkiego życia, no to w takim razie proszę sobie wyobrazić sprawne funkcjonowanie wspólnoty, w której obok siebie jako równoprawne przyjmuje się przynajmniej istnienie trzech różnych systemów wartości. No i proszę na przykład spróbować stworzyć jakieś spójne przepisy prawne, prowadzić spójną politykę, kiedy na przykład to, co wydaje nam się oczywiste, czyli równouprawnienie kobiet i mężczyzn, na przykład w islamie nie występuje. I tych problemów jest mnóstwo. I tego właśnie będzie dotyczyła ta jutrzejsza debata, czy Polska zdoła uratować Europę. Jutro o 17 w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ja będę mówił właśnie o tych kwestiach. Ja będę mówił o tych kwestiach związanych z problemami ideowej tożsamości współczesnej Europy. Profesor Czarnek będzie mówił o kwestiach prawnych, no i profesor Ryba jako historyk spojrzy na to z perspektywy historycznej.
Samorząd, państwo, Unia Europejska to temat, który podejmujemy podczas naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych. Zapraszamy także widzów Telewizji Trwam do współtworzenia tego czasu. Numery kontaktowe do naszego studia z Polski Północnej 56 657 00 11, z Polski Południowej 657 00 12. Spoza granic naszej ojczyzny numery kontaktowe 48 56 657 00 13 lub 48 56 657 00 14 oraz numery w naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400. Samorząd, państwo, Unia Europejska to temat, który podejmujemy podczas naszego dzisiejszego spotkania. W pierwszej części na antenie Telewizji Trwam, w drugiej części, na którą już serdecznie zapraszamy, na antenie Radia Maria o godzinie 21.30. W parlamencie trwają prace nad projektem zmian w kodeksie wyborczym, prawda, który między innymi wprowadza dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów. Jest pewnie wielu zwolenników, ale są też osoby, które obawiają się tego, ponieważ są przyzwyczajeni do swoich włodarzy, którzy umiejętnie, w sposób jak najbardziej poprawny, dobry, kierują powierzonym sobie terenem. I rodzi to pewnego rodzaju obawę u niektórych osób. W jaki sposób można na te obawy odpowiedzieć?
Przede wszystkim nie jest tak, że ktoś jest przykuty do stołka i nie można go od tego oderwać. Każda osoba, która chciałaby służyć publicznie poprzez spełnienie funkcji publicznych, na pewno wnosi coś nowego, wnosi coś, czym przede wszystkim żyje, wnosi swoją koncepcję, jak również koncepcję swojego otoczenia, tak jak w przypadku radnych, którzy są powiązani z jakimiś, z konkretnymi partiami politycznymi. Natomiast to od czego zacząłem dzisiejszą moją wypowiedź, to jest to, że trzeba jednak odnowić te samorządy, bo nie bez znaczenia są zarzuty, które niejednokrotnie właśnie się pojawiają, że w samorządach po wielu latach kadencji pojawiają się grupy wpływów, kliki, które bardzo trudno pokonać. W Lublinie właśnie też to obserwujemy. Media nawet nie chcą zadawać trudnych pytań władzy w tej chwili, no bo często są opłacane również z kasy miejskiej. Kilkuset tysięczne kwoty płyną na zamówione artykuły, więc trudno się dziwić, żeby dzienniki pisane chociażby pisały, no jakby odcinały sobie źródło finansowania, które niejednokrotnie zapewnia na przykład poziom pensji rocznej dla 5 pracowników takiego dziennika. Tak jest na przykład w Lublinie. Więc o ten obiektywizm jest bardzo trudno i jeżeli nie wprowadzimy instrumentu, który będzie jakby ucinał pewien układ i dopuszczał nowych ludzi, to może się okazać, że taka sytuacja będzie trwała i trwała. Z drugiej strony można powiedzieć, że jest wiele osób, które się skarżą na to, że na przykład w konkursach na stanowiska urzędnicze, pomimo tego, że już jakby spada bezrobocie, ciągle nie mogą wygrać, mając przekonanie o swoich kompetencjach, ciągle zajmują drugie miejsca. No właśnie z tego tytułu to wynika. Jest wiele przykładów. Ja nie jestem w stanie nawet udowodnić, ale mam wiele skarg o tym, że nawet zarzuty, które takie organizacje jak Regionalna Izba Obrachunkowa zarzuca, że na przykład gdzieś tam władza obecna dokonuje naruszenia dyscypliny finansów publicznych, ostatecznie nie znajdują się jednak w protokołach z kontroli. Czy to jest coś ważnego? Ja myślę, że tak, chociaż na bieżąco trudno sobie z tego zdać sprawę, ale to dotyczy środków finansowych łożonych przez mieszkańców, bo przecież wszyscy płacimy podatki, wszyscy chcielibyśmy, żeby miasto było zarządzane uczciwie i wszyscy chcielibyśmy tej dystrybucji dóbr nawzajem dla wszystkich korzystnej. Że to jest możliwe, pokazuje przykład rządu. Natomiast wracając do pytania, które ojciec zadał, czy Polska zdoła uratować Europę, to ja z punktu widzenia samorządowego, ale nie tylko, bym powiedział w ten sposób, że to będzie zależało, dużo tutaj zależy, przede wszystkim od Kościoła, ale też od ludzi wierzących, którzy są w przestrzeni publicznej i ich świadomości i ich świadectwa. Ta kultura, która nas otacza, często w naszych środowiskach przebija się ta kultura jednak lewicowa, która właśnie zasysa te zachodnie trendy, chociażby gender, mainstreaming czy temu podobne. Lublin jest tego dobrym przykładem, gdzie ludzie kultury wybrali na człowieka 25-lecia tego od początku naszych przemian Janusza Palikota, dlatego że właśnie wprowadził bardzo wielu ludzi do świata kultury. I później są takie tego typu sytuacje, że na przykład miejska jednostka kultury, jaką jest Centrum Kultury, tam są przygotowane banery na czarne marsze. Opłacana z kasy miasta jednostka, robi się happeningi, właśnie pracownicy jednostek kultury, gdzie obok krzyża rysuje się penisa. I tutaj właśnie wspominany już profesor Ryba, ja, moja osoba, często apelujemy nawet na sesjach Rady Miasta o to, aby porzucić po prostu ten proceder. Niestety to się nie spotyka z uznaniem obecnych władz Platformy Obywatelskiej właśnie w mieście i pod pretekstem tego, że nie będziemy robić cenzury, nie będziemy tamować wolności kulturalnej, są finansowane tego typu działania. Trzeba pamiętać, że również nie kto inny, jak właśnie Janusz Palikot, nominował Krzysztofa Żuka na prezydenta, więc ja w tym upatruję jakby tutaj ciągu następstw. No ktoś, kto właśnie jest całe zaplecze ludzi, które firmują tą kulturę lewicową. I teraz jak to się przekłada na praktykę? Miasto uchwaliło kilka lat temu właśnie strategię rozwoju kultury. I proszę sobie wyobrazić, że w tych dokumentach strategicznych często jest nawiązanie do nowej lokacji Lublina, który obecnie obchodzi 700 lat, jako miasta na wskroś europejskiego, które czerpie z ludycznych tradycji przedchrześcijańskich, z jakichś pielgrzymek, ze światowida, prawda, i tak dalej. O chrześcijaństwie wspomina tylko tyle, że pozostałości są na przykład w architekturze, czy parafia jako taka organizacja organizująca społeczeństwo, a nie wspomina o takich pomnikach kultury, jak Katolicki Uniwersytet Lubelski, jak Jan Paweł II, jak Stefan Wyszyński, którzy w Lublinie mają po prostu swoje miejsce i swoją historię. Jeżeli o tym będziemy zapominać i będziemy pozwalali na to, żeby właśnie lewicowe, lewackie czy jeszcze niechrześcijańskie nurty tutaj znajdowały odzwierciedlenie nawet w dokumentach strategicznych naszych, nie tylko Unii Europejskiej, no to niestety to pytanie, czy Polska zdoła uratować Europę, no może być trudna, pozytywna odpowiedź, ale chcemy, aby te korzenie chrześcijańskie, tą naszą tożsamość, prawda, przywracać na odpowiedni poziom. To mogą tylko uczynić ludzie nowi, nowi ludzie. Trzeba pamiętać, że jest ten konflikt. Lewica chce kształtować nowych ludzi. Chrześcijaństwo również używa takiego terminu jak nowy człowiek, człowiek, który idzie za Chrystusem i musimy być tego świadomi. Wróćmy do tego, co powiedziałem, że pozytywną odpowiedź mogą dać przede wszystkim Kościół i ludzie wierzący. Trzeba wrócić do tego, że jest tylko jeden prawdziwy Bóg. Wszystko inne to są bożki z drewna albo ze złota. I jeżeli będziemy zbijać właśnie tą dialektykę, o której mówił profesor Ptaszek przed chwilą, że wszystkie religie są równe, że prawda, każdy pogląd jest równej wartości, bo są dwie równe osoby, którego reprezentują. Jeżeli wrócimy do realizmu i do prawdy, to nas ocali.
Samorząd państwa, Unia Europejska, temat, który podejmujemy podczas naszego dzisiejszego spotkania. Odbierzmy telefon, bardzo proszę.
Halo?
Prosimy bardzo, kto jest z nami, skąd?
Kazimierz z Mazur. Otóż padło to stwierdzenie, że Unia się zmieniła między innymi przez traktat lizboński. A ja uważam, że państwo powinniście mówić prawdę, a nie oszczędnie gospodarować prawdą. Traktat lizboński negocjowali Kaczyńscy i podpisali. A tu czemu się tego nie mówi? To wszystko źle, tylko jak Kaczyński coś zrobi, to jest albo przemilczane, albo wychwalane. Mówicie państwo o wartościach, że przez dekalog można zbawić Unię. A czy w dekalogu jest nie kłamcie, przestrzegajcie prawa? A co ten rząd robi? Łamie prawo na każdym kroku. Wchodząc do Unii, zobowiązaliśmy się do przestrzegania wspólnych wartości, między innymi prawa. Tak się robi, jak postępują? Dziękuję, do widzenia.
Do widzenia, z Panem Bogiem, Panie Kazimierzu. Szanujemy każdy głos, który został wyartykułowany podczas naszego spotkania. Prosimy też o w miarę kulturalną wypowiedź i prosimy o ustosunkowanie się do tego głosu Pana Kazimierza.
No cóż, każdy ma prawo do swojej własnej oceny. Celem mojej wypowiedzi nie było prezentacji konkretnych nazwisk, tylko prezentacja konkretnych idei. I to, że traktat lizboński zmienił relacje, nie jest jakimś manipulowaniem prawdy, tylko jest podaniem podstawowego faktu, który zmienia relacje prawne między państwami tworzącymi Unię Europejską a instytucjami brukselskimi. To jest fakt, który nie podlega dyskusji. To jest niewątpliwie zmiana. Kto podpisał, to jest kwestia drugorzędna, bo tu nie zajmujemy się nazwiskami i działalnością polityczną. Zajmujemy się problemami i konkretnymi zagadnieniami. Wobec tego, gdybyśmy rzeczywiście skoncentrowali się nie na robieniu sobie jakichś złośliwych uwag, tylko na meritum dyskusji, byłoby świetnie.
Idźmy dalej w naszej dyskusji. Panie radny, pan wspomniał o tej niskiej frekwencji podczas wyborów samorządowych. Już w przyszłym roku u nas te wybory. Na czym polega waga tych wyborów samorządowych?
Również można do tego, co powiem, przyłożyć pewnie jakiś zarzut w oparciu o doświadczenie. To jest to, o czym mówiłem, że niejednokrotnie sposób, w jaki oceniają działalność samorządową ludzie, no wynika z praktyki życia. Natomiast czy to jest ważne? Generalnie ścierają się obecnie dwa prądy. Demokracja reprezentatywna, czyli taka, w której są deputowani różnych szczebli, począwszy od Europarlamentu, poprzez Parlament Krajowy, poprzez Rady Gmin i Rady Dzielnic w niektórych miejscach. I pogląd, który mówi o tak zwanej demokracji bezpośredniej, który przyszedł gdzieś z okolic Hiszpanii, Portugalii, który między innymi lansuje ideę budżetu obywatelskiego. I tutaj myślę, że też w wielu środowiskach, także myślę mi bliskich, niekoniecznie jest tego świadomość, że tak naprawdę demokracja bezpośrednia jest pewnego rodzaju mirażem. To znaczy przekonuje osoby, że pojedynczy obywatel może mieć wpływ, czy ma wpływ na strategicznie ważne decyzje. Jak to wygląda praktyka budżetu obywatelskiego w Lublinie, bo o tym mogę powiedzieć. Pierwszy budżet obywatelski, który był w Lublinie, przy bardzo wielu potrzebach miasta, mieszkańców, tak jak mówiłem, niektórzy nie mają nawet ubikacji w mieszkaniach, wygrał projekt pod tytułem za 2 miliony chyba złotych, o ile pamiętam, rozbudowa schroniska dla zwierząt. Dlaczego tak było? No to jest ta demokracja bezpośrednia. Jakieś interesy, nawet istotne, ważne, ma tylko pewna mała grupa mieszkańców, na przykład danej dzielnicy czy danej okolicy. Natomiast no, każdy mniej więcej lubi zwierzęta i się o nie troszczy, więc się okazało, że suma tych troszczących się wykazała, że bardziej potrzebna jest rozbudowa schroniska dla zwierząt niż na przykład pomoc jakiejś grupie ludzi w zaniedbanej dzielnicy. Druga sytuacja z budżetem obywatelskim. Lublin przeznaczył na ten budżet dumnie, szumnie 15 milionów złotych. Z tego 6,5 miliona praktycznie trafiło w ostatnim roku na jedną organizację AZS, która tak naprawdę zrzesza studentów, z których wielu jest również przyjezdnych, jest spoza Lublina. Więc te pieniądze, które łoży mieszkaniec Lublina w postaci podatków, w postaci różnego typu innego obciążeń, trafiły, można było powiedzieć, w części do osób spoza Lublina. Czy to źle? Tego nie chcę powiedzieć, że to źle. Natomiast można by było polemizować nad tym, czy te pieniądze w odpowiednim stopniu do mieszkańców Lublina wracają i załatwiają potrzeby, te najistotniejsze. Niewątpliwie ta demokracja bezpośrednia, budżet obywatelski, to jest również wyjęcie pewnej kwoty, pewnej sumy pieniędzy, którą gminy uchwalają, spod jurysdykcji Rady Miasta, czyli organu kolegialnego, pod władzę burmistrza czy prezydenta, który sam ustala regulaminy, który sam przeprowadza głosowania w tym budżecie obywatelskim i wygrywają projekty. Mam nadzieję, że te, które rzeczywiście są wskazane przez mieszkańców, aczkolwiek w Lublinie słyszałem takie głosy jeszcze przed rozstrzygnięciem, że pan prezydent obiecał nam, że nasz projekt wygra, no i wygrał. Nie wiem, skąd się takie głosy biorą. Nie świadczy to dobrze o dysponowaniu środkami publicznymi, bo jeżeli mamy się zdać na plebiscyt mieszkańców, to trudno jakby przypuszczać, skąd władza wie o tym, że któryś projekt wygra jeszcze przed głosowaniem. No i takie są również te arkana samorządu. To zaufanie jest bardzo łatwo stracić i naruszyć. Stąd frekwencja, o którą ojciec pytał. Niewątpliwie trzeba, no, była tutaj kilka dni temu dyskusja na temat polityki, czy patriotyzmu. Jeżeli patriotyzm potraktujemy jako miłość ojczyzny, tej wielkiej Polski i tej małej ojczyzny, to miłość to jest przede wszystkim służba, czyli postawienie interesu wspólnotowego, wspólnoty, narodu czy też miasta ponad swoim własnym interesem. Najpierw interes ogólny, interes wspólny, a dopiero w drugiej kolejności czy w trzeciej interes osobisty. I jeżeli, a można tak działać, co pokazuje chociażby seria ustaw przyjmowanych przez nasz rząd. I dlatego ciągle powracam do myśli, że dobra zmiana w samorządzie jest również potrzebna, żeby jakby pokazać, że na tej płaszczyźnie mniejszej, właśnie w samorządzie, można również działać na rzecz interesu mieszkańców. Podam jeszcze jeden przykład. W Lublinie, akurat w mojej dzielnicy, jest osiedle, które ma 500 mieszkań. Przez kilka lat wspólnie z mieszkańcami, ze spółdzielnią mieszkaniową, walczyliśmy o to, żeby zrobić z tego osiedla wyjazd w stronę miasta. Przywoziłem prezydenta, dyrektorów wydziałów. Było bardzo, bardzo trudno. Właściwie piętrzono tylko przeszkody, że względy bezpieczeństwa, przepisy drogowe o drogach publicznych, o warunkach technicznych dróg uniemożliwiają to. Sytuacja zmieniła się bardzo diametralnie, kiedy działkę naprzeciwko tego osiedla kupił deweloper. Dosłownie w ciągu 2-3 miesięcy okazało się, że można tam zrobić wyjazd, można zrobić skrzyżowanie i wtedy już te przepisy, które do tej pory stanowiły przeszkodę, okazało się, że da się je pokonać. I w Lublinie funkcjonuje taki brzydki termin, który się nazywa, przepraszam za wyrażenie w tym miejscu, ale on funkcjonuje, dewelocwaniactwo. Że często po prostu taki jeden przedsiębiorca czy jeden deweloper może znacznie więcej niż cała grupa mieszkańców, nawet całe osiedle, co pokazałem na tym przykładzie. I oczywiście efekt finalny jest taki sam. Jest wyjazd, jest skrzyżowanie. Tylko pytanie, czy ci mieszkańcy musieli na to aż tyle czekać, aż jeden deweloper kupił naprzeciwko działki, żeby uzyskać ten wyjazd. Tutaj liczą się też pewne intencje. Myślę, że w tym miejscu o jakby intencjach działania można by było wiele mówić. Natomiast praktyka życia, a zwłaszcza kilku lat rządów w Polsce, tych rządów przed dobrą zmianą, pokazuje, że często ważniejszy jest PR, wizerunek i tak naprawdę różne inne korzyści, często takie, których teraz sprawy są prześwietlane, niż to dobro wspólne, dobro mieszkańców.
Podczas dzisiejszych rozmów niedokończonych rozmawiamy na temat samorząd państwa Unia Europejska. Zapraszamy kolejną osobę do współtworzenia czasu dzisiejszego spotkania na antenie telewizji Trwam. Bardzo proszę.
Halo?
Tak, prosimy bardzo.
Kłaniam się, szczęść Boże, Przemysław Czarnek z tej strony. Ja podążam do Torunia i będę miał przyjemność wziąć udział w rozmowach z panem profesorem, z panem przewodniczącym i z ojcem prowadzącym wieczorem w Radiu Maryja. Tutaj krótko chciałbym się odnieść, obserwuję to w internecie, tą waszą dyskusję bardzo ważną i ciekawą. Chciałbym się odnieść do tego tematu zasadniczego, do tej relacji samorząd państwo Unia Europejska w 2 lata po rozpoczęciu rządów skonstruowanych przez większość Prawa i Sprawiedliwości, rządów pod wodzą pani premier Beaty Szydło. Ale najpierw, jeśli można, to jedno słowo komentarza do tego telefonu pana Kazimierza, takiego krótkiego, zarzucającego, powiedzmy, nam ten traktat lizboński. Otóż traktat lizboński jest, jaki jest, każdy go widzi. Uwarunkowania Unii Europejskiej też, jakie są, każdy widzi. Natomiast warto pamiętać przede wszystkim, panie Kazimierzu i szanowni państwo, że ten sam Lech Kaczyński, który negocjował traktat lizboński, spowodował oddalenie tych bardzo niekorzystnych dla nas ewentualnie rozstrzygnięć w dalszą przyszłość, ale jednocześnie spowodował coś, co jest trwałe i o czym dzisiaj mówił również pan profesor Ptaszek. Otóż to właśnie staraniem pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, świętej pamięci, pani minister spraw zagranicznych Fotygi, którzy byli razem na tym szczycie, który na temat traktatu lizbońskiego debatował, myśmy tak naprawdę uchronili się przed negatywnymi konsekwencjami karty praw podstawowych, bo ten protokół brytyjski chroni nas przed negatywnymi konsekwencjami ze strony sądów unijnych, konsekwencjami, które by wynikały w oparciu o podstawę, jaką daje karta praw podstawowych. A czym jest ta karta praw podstawowych? Pan profesor już dzisiaj mówił w studiu. To jest akt prawny bezpośrednio dotykający praw człowieka, a jednocześnie w wielu punktach, w wielu miejscach ewidentnie sprzeczny z uniwersalnym systemem wartości chrześcijańskich. Więc proszę pamiętać o całości tych starań, a nie tylko wybiórczo mówić Kaczyński traktat lizboński. Naprawdę wiele dobra zostało zrobione dzięki staraniom świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego. To to. Natomiast to, co jest istotą dzisiejszej dyskusji, to jest, proszę państwa, jedna rzecz i ją chciałbym zastrzec na początku. To, o czym dzisiaj dyskutujemy, to nie jest argument za tym, żeby wychodzić z Unii Europejskiej. To jest zupełnie jasne. To jest argument za tym, żeby tę Unię Europejską zmienić. My chcemy być częścią Unii Europejskiej i chcemy być takim członkiem Unii Europejskiej, który jest traktowany równo z innymi członkami europejskiej i nie jest okradany przez państwa zachodnie, a tak wielokrotnie bywało w ostatnich latach. Ja podam tylko kwoty i pewne cyfry. Otóż w latach rządów naszych poprzedników z Polski wypłynęło 540 miliardów złotych różnymi kanałami, na przekrętach VAT-owskich, na karuzelach VAT-owskich, na transferach dochodów nieopodatkowanych, ale proszę skonfrontować teraz tę kwotę 540 miliardów złotych z kwotą, którą otrzymujemy w perspektywie finansowej 2014-2020. To jest 360 miliardów złotych. Jesteśmy 180 miliardów złotych do tyłu tylko przy takim rachunku. Co to oznacza? Oznacza to, proszę państwa, że my przede wszystkim musimy podążać tą drogą, którą zapoczątkował rząd pod wodzą pani premier Beaty Szydło i pana premiera Morawieckiego odpowiedzialnego za sprawy gospodarcze. Przede wszystkim musimy likwidować luki, nieszczelności w systemie podatkowym, tak żeby transfer środków był zupełnie odwrócony. Te 2,5 2,5 miliarda złotych, które daliśmy na przykład mieszkańcom, przekazaliśmy mieszkańcom województwa lubelskiego od 1 kwietnia 2016 roku do dzisiaj w formie czy za pośrednictwem tego programu 500+, to jest właśnie to odwrócenie transferów. Pieniądze nie wypływają teraz za granicę, tylko one płyną prosto do mieszkańców Polski. My musimy przede wszystkim zadbać o polski interes gospodarczy, o polski interes narodowy, będąc pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej i nie możemy w związku z tym dawać się okradać. Pan przewodniczący Pitucha mówił również o tym, że z jednego euro tak naprawdę 80 parę centów znów wypływa za granicę poprzez to, że większość firm budowlanych, które realizuje inwestycje u nas w Polsce, to są firmy z kapitałem zagranicznym. No tak to właśnie jest, że w tej Polsce na przestrzeni tych 28 lat doprowadziliśmy do sytuacji, w której co prawda mamy dług publiczny mniejszy w odniesieniu do PKB, aniżeli w Unii Europejskiej, czy w niektórych państwach Unii Europejskiej, takich jak Włochy, czy Grecja, czy Hiszpania, czy nawet Francja. Natomiast no niestety większość tego długu publicznego to jest dług zagraniczny, dług zewnętrzny, podczas gdy na przykład Włosi, mając 137% PKB długu publicznego, mają ten dług publiczny przede wszystkim wewnętrzny. To są kwestie, nad którymi pracuje rząd, panie premier Beaty Szydło i Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Finansów pod wodzą pana premiera Morawieckiego i tego efekty już widzimy. Ale głównie wszystko, zobaczcie państwo, skupia się na bezpieczeństwie. No to, co nas różni z Unią Europejską i to, co będzie przedmiotem również naszej jutrzejszej debaty na KUL-u, czy Polska uratuje Europę, to jest kwestia bezpieczeństwa. To, co dzisiaj dzieje bardzo złego w Europie Zachodniej, to jest utrata poczucia bezpieczeństwa i bezpieczeństwa realnego. No, poziom bezpieczeństwa w Europie Zachodniej w stosunku do tego, co było jeszcze 10 czy 15 lat temu, to jest zupełnie inna historia. Wczoraj była znakomita rozmowa ojca Janusza z księdzem profesorem Waldemarem Cisło na temat właśnie imigrantów, na temat ruchów migracyjnych. To też się skupia na bezpieczeństwie. I w tym kontekście rzeczywiście to, co się stało w Lublinie, czyli ta deklaracja podpisana przez prezydenta Krzysztofa Brucha, która ma przede wszystkim być podstawą tego, żebyśmy zwiększyli, czy otworzyli się my jako miasto Lublin na imigrantów. Ja rozumiem, że imigrantów z Bliskiego Wschodu, na co zamykamy my kierunek, my jako rząd Rzeczypospolitej Polskiej, mówię my, bo ja jako wojewoda jestem przedstawicielem tego rządu, mam honor pełnić tę funkcję jako przedstawiciela rządu w terenie, w województwie lubelskim, no to jest właśnie rzecz niepokojąca, bo takie stawianie sprawy oznacza, że dzisiaj ci wszyscy, ci nasi kryzysy, również w Unii Europejskiej, którzy takie bzdury wypowiadają w tych wszystkich debatach w Parlamencie Europejskim, twierdzą, przedstawiają tezę, że my jesteśmy przeciwko uchodźcom i przeciwko imigrantom. No, my na przykład w województwie lubelskim przyjęliśmy 1600 uchodźców tylko w tym roku. Tylko to są uchodźcy z kierunków wschodnich, bo wiemy, że stać jest nas na to, żeby ich przyjąć, stać jest nas na to, żeby zapewnić im bezpieczeństwo i przede wszystkim bezpieczeństwo mieszkańcom naszego regionu, mieszkańcom naszego państwa. To, co dzieje się w Europie Zachodniej, to jest kompletna utrata poczucia bezpieczeństwa za pośrednictwem czy za przyczyną polityki, która kompletnie bezpieczeństwa nie ma na względzie. No, mamy dzisiaj, proszę państwa, do czynienia z rzeczą skandaliczną. Wczoraj mówił o tym ksiądz profesor Waldemar Cisło, pisze w swojej książce Imigranci u bram, że przecież tego rodzaju polityka, która jest prowadzona przez Europę Zachodnią, przez Unię Europejską, do której zmuszano nas do niedawna bardzo mocno, również ustami polityków Platformy Obywatelskiej czy PSL-u po części, no to jest polityka, która prowadzi nie tylko do utraty bezpieczeństwa państw europejskich, nie tylko do wykorzenienia państw europejskich, ale to jest polityka, która również prowadzi do utraty bezpieczeństwa tych wszystkich imigrantów, którzy przez Morze Śródziemne do Europy trafiają. Przecież oni tam są, jak słyszeliśmy, no niestety są to drastyczne przypadki, jak rozszarpywanie przez rekiny u wybrzeży Libii, sprzed 2 czy 3 dni informacja. To są tysiące tych, którzy utonęli na tych wszystkich barkach, ale to są ludzie, którzy są przewożeni przez mafię włoską, przez mafię libijską i tym mafiom Unia Europejska pozwala na działanie swoją absurdalną polityką, która prowadzi do nieszczęścia, prowadzi do utraty bezpieczeństwa Europy. Trudno się zgodzić z tym, żeby również w Lublinie, tak jak deklarował pan prezydent Krzysztof Żuk, zwiększyć, tworzyć się na imigrantów z tamtego kierunku. To, co nas różni od Unii Europejskiej dzisiaj i to, co będziemy musieli naszą niezłomną postawą rzeczywiście na Unii Europejskiej wymuszać, to jest, proszę państwa, polityka bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo dzisiaj, o tym mówię w stalowej woli, również o bezpieczeństwie gospodarczym, o tym patriotyzmie gospodarczym, stąd moje spóźnienie do Torunia. Bezpieczeństwo to jest podstawa wszystkiego, co robimy, mówił Henry Kissinger. Natomiast to jest też rzecz, która w tej drabinie czy tej piramidzie Abrahama Maslowa jest podstawą jakiegokolwiek rozwoju. Jeśli o to nie zadbamy, no to rzeczywiście przyszłość nie jawi się w różowych kolorach. W Polsce pod tym względem jawimy się jako jako wyspa i tutaj myślę, że jest pole do dyskusji na ten temat.
Panie wojewodo, zostawmy sobie jeszcze pole do dyskusji na drugą część naszego spotkania o godzinie 21.30 na antenie Radia Maryja. Pozdrawiamy serdecznie. Dziękuję również za ten głos pana wojewody w naszej dzisiejszej dyskusji. Czy kwestia komentarza, dodania jakiejś rzeczywistości do słów pana profesora Przemysława Czarnka, wojewody lubelskiego?
Tak jak powiedziałem też na początku, ale o tym mówił również pan wojewoda, ta negocjacja, czy też współistnienie Polski z Unią Europejską, czy Polski w Unii Europejskiej, niekwestionowane samo w sobie, jest sprawą trudną. Podam kolejny przykład. W 2013 roku rząd pani Ewy Kopacz negocjował na nową perspektywę finansową środki z programu POIŚ, czyli Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, w wysokości 1,3 miliarda euro. Warunkiem podpisania tego było wprowadzenie przepisów dotyczących zagospodarowania odpadów w Polsce. Za chwilę samorządy znajdą się w takiej sytuacji, że mieszkańcy w ogóle znajdą się w sytuacji takiej, że będą na o wiele więcej frakcji, na 5 lub 6 frakcji musieli dzielić swoje odpady. To będzie po pierwsze duże utrudnienie, po drugie prawdopodobnie wzrosną też koszty zagospodarowania tych odpadów. Teraz będziemy wprowadzali coś, co wynegocjował rząd pani premier Ewy Kopacz, rząd Platformy Obywatelskiej. Natomiast w ostatnim z możliwych momentów podpisał rozporządzenie w tej sprawie minister Szyszko. To się stało, zdaje się, w ubiegłym roku, po to, abyśmy mogli się wywiązać z tych negocjacji. I teraz oczywiście już słyszymy w środowisku naszym lokalnym, że to jest wina ministra, bo podpisał rozporządzenie. Natomiast ja mówię to specjalnie celowo, żeby pokazać, jaka była cena, którą za chwilę zapłacimy za środki Unii Europejskiej w wysokości 1,3 miliarda euro. Tą cenę zapłaci każdy mieszkaniec w znacznie niższej wysokości, ale myślę również dokuczliwej, poprzez zwiększenie opłat za śmieci i poprzez zwiększenie pracy, którą włożymy. I teraz jest pytanie do samorządów o to, w jaki sposób zrealizują to prawo właśnie gospodarowania odpadami, wprowadzając stosowne uchwały, czy na przykład będą odzyskiwały jakby koszty tej operacji poprzez tworzenie własnych, samorządowych firm, które będą te śmieci odbierały i przekazywały w stosowne miejsca. Praktyka w Lublinie pokazała, że właściwie prezydent Krzysztof Żuk bez żadnych konsultacji społecznych wprowadził uchwały o regulaminie gospodarowania odpadami, by mieszkańcy w tak ważnej sprawie w ogóle nie mogli się wypowiedzieć i wykorzystując tylko jeden głos przewagi w Radzie Miasta, praktycznie bez dyskusji, pod pretekstem oczywiście już podpisanego rozporządzenia przez ministra Szyszko, została na ostatniej sesji ta uchwała przyjęta. Myśmy oczywiście protestowali przeciwko temu, że mieszkańcy powinni móc się wypowiedzieć, na ile frakcji powinny być dzielone te śmieci, bo jest znacznie więcej niż przewiduje rozporządzenie nawet. W tej chwili w Lublinie będzie chyba na 8 czy 9 frakcji dzielone te odpady. Można by było na mniej. Pytanie, czy to jest zasadne, czy nie. Mieszkańcy nawet nie mogli się o tym przekonać. Więc to jest tutaj też jakby nawiązanie do tego, czy mieszkańcy mogą mieć zaufanie do władzy publicznej, do władzy samorządowej.
I odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Szczęść Boże, Jadwiga z Warszawy.
Szczęść Boże,
chciałam się włączyć w tą dyskusję i powiedzieć, że kwestia samorządu to nie tylko kwestia samorządów terytorialnych, ale przede wszystkim samorządów zawodów zaufania publicznego, w których się też potworzyły nieprawdopodobne sitwy i które pilnują tylko interesu własnego, całkowicie zresztą sprzecznego z interesem społecznym. To jedno. A drugie to chciałam powiedzieć, że o ile podziwiam rząd, bo dużo robi, o tyle bez wsparcia wszystkich ludzi, nie tylko katolików, nawet tych niewierzących, którzy wyznają zasady logiki, prawa naturalnego, to my sobie nie poradzimy. I my nie ocalimy Unii Europejskiej, bo Unia Europejska sama siebie nie ocali. Nie ocali siebie, bo u nich jest taka sama inercja. U nich spada stopa życiowa klasy średniej, ta klasa średnia się pauperyzuje i powstają oligarchiczne kominy płacowe, tak jak u nas zresztą. Ja mam takie wrażenie, jakby te kominy były specjalnie po to, żeby utrzymać w niewoli ten prekariat pracowniczy całej reszty. I tak jak wczoraj była dyskusja o uchodźcach czy nachodźcach, ale oni zachęcani nie przyjeżdżają właściwie z własnej woli. Im najpierw zdestabilizowano ich państwa. Te państwa rozwalono, cofnięto o 50 lat ich stopień rozwoju, zniszczono wodociągi, budynki, prąd, wszystko po kolei. I jak im Soros oferuje przyjazd do Europy, no to oczywiście, że bardzo chętnie. Także to jest walka z ludźmi. To jest walka, która polega na tym, co zresztą było zapowiedziane, żeby doprowadzić do gigantycznej depopulacji. I jeżeli ludzie się nie obudzą, nie zrozumieją, że to jest walka przeciwko nim, to nic się nie zmieni. Samo ten gender zresztą w swojej istocie też ma do tego celu służyć. Także ludzie muszą się obudzić i zacząć na to reagować. A ludzie są zastraszeni, bo boją się, że stracą pracę, że coś. I tak sukcesywnie wszyscy jesteśmy eliminowani. Dziękuję, szczęść Boże, i dziękuję rządowi, że próbuje coś działać.
Panie Edwigo, pozdrawiamy. Dziękujemy również za ten głos w naszej dzisiejszej dyskusji.
Jeżeli można się odnieść do tego głosu pani Jadwigi. Ostatnie zdanie, bardzo istotne. Potrzeba nam jest ludzi odważnych, odważnych, czyli wolnych, tak? Którzy potrafią nazwać to, co wokół nich istnieje i odpowiednio do tego zareagować. Niestety te lata komunizmu, a zwłaszcza ostatnie lata, kiedy było potężne bezrobocie, kiedy właściwie tylko po znajomościach dostawało się pracę, nauczyły nas, czy wielu ludzi postawiły w takiej sytuacji, że lepiej nic nie mówić. W związku z tym trzeba odbudowywać to morale pojedynczych osób i morale społeczeństwa. Odwaga, wolność to jest coś, czego nam strasznie potrzeba. To tak naprawdę daje tylko Pan Bóg, a może jakieś inne uwarunkowania, ale na pewno jako chrześcijanin jestem przekonany, że właśnie w wierze i w prawdzie takiej, również w realizmie takiego patrzenia na otaczającą rzeczywistość, to jest wszystko ukryte. I razem wzmacniając właśnie tą reakcję na zło i na takie negatywne zjawiska, mówiąc o nich, nie bojąc się, możemy zmieniać najbliższe otoczenie i w konsekwencji i świat, i Unię Europejską. Oczywiście górnolotnie było powiedzieć, że możemy tą Unię zmienić, ja, ksiądz czy pan profesor, ale możemy zmienić otoczenie wokół siebie i w ten sposób zmienić ten kawałek świata. Jako Polacy możemy znacznie więcej.
Jeśli można jeszcze się odnieść do tego telefonu. Sprawa wygląda w ten sposób, że my wreszcie musimy się nauczyć takiego nowoczesnego patriotyzmu. Musimy pamiętać, że jesteśmy obywatelami kraju, który ma bogatą historię, wielkie osiągnięcia, jest krajem w centrum Europy, krajem, który ma jakieś znaczenie. Rozumiemy, że jeśli postawimy perspektywę, prawda, Polska, Unia Europejska, jeden z 28 krajów, ale tak na dobrą sprawę, Unia Europejska to też nie... Jesteśmy jednym z większych krajów tej Unii. Musimy pamiętać o tym i musimy... Zwyczajnie po prostu musimy się cenić. Dlatego takie, czy zmienimy Unię, nie wiem, ale na pewno możemy wnieść pewne wartości, wnieść pewne zasady, spróbować przywrócić porządek, który w wielu obszarach rzeczywiście został zahamowany. No, praktycznie nie ma innej drogi, no bo musimy prowadzić politykę państwa, no bo przecież innej drogi nie ma. Demokracja bezpośrednia, powiedzmy w rodzaju inicjatyw obywatelskich, jest dobra na poziomie samorządu, jest dobra na poziomie państwa. No bo przecież skoro w tej chwili, żeby jakiś wniosek konkretny obywatel mógł przedstawić w Polsce, według konstytucji potrzeba zebrania 100 000 podpisów. To jest możliwe, to jest do osiągnięcia, ale gdyby jakaś grupa obywateli chciała wniosek taki w Unii Europejskiej przeprowadzić, trzeba spełnić 3 wymagania. 1 000 000 podpisów w 7 państwach Unii. Ten wniosek musi być zgodny z wartościami Unii Europejskiej, które, mówiąc najprościej, zawsze może się okazać niezgodne. A wobec tego musimy troszczyć się o państwo, bo troska o państwo jest troską o każdego z nas.
Donald Tusk zamieścił na Twitterze wpis, że Polska izoluje się w Unii Europejskiej. Czy tak jest? O tym porozmawiamy już w drugiej naszej części spotkania o godzinie 21.30 na antenie Radia Maryja. Za tę część serdecznie dziękuję widzom Telewizji Trwam, naszym dzisiejszym gościom. Przypomnę, którymi są pan profesor, doktor habilitowany Robert Ptaszek, kierownik Katedry Dialogu Religii i Alternatywnych Ruchów Religijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz pan Tomasz Pitucha, przewodniczący Klubu Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Lublin, doradca wojewody lubelskiego.
Dziękuję państwu.
Dziękuję bardzo.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria zawsze dziewica.